Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, w dzisiejszym odcinku chciałbym z Tobą porozmawiać o łowcy czołgów Hornisse. Jest to pojazd nieco enigmatyczny dla mnie, bo o ile możemy rozmawiać w przypadku czołgów Panzer III, Panzer IV, Panzer II, Panzer I, o ich skuteczności lub nie, nasza ulubiona Pantera, o której możemy powiedzieć, że była złym czołgiem. Rozmawialiśmy o Jagdtigerze, który jest wyjątkowo złym pojazdem. A jakim pojazdem był właśnie Hornisse, czy też późniejszy Nashorn? Po co stworzyli go Niemcy? Czy ten pojazd był w ogóle sensowną konstrukcją? I czy ten łowca czołgów odegrał jakąkolwiek rolę na polach bitew II wojny światowej?
No cóż, Kamilu, w II wojnie światowej powstało w fabrykach Niemiec, Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, USA kilkaset tysięcy czołgów i dział pancernych. Przy czym były takie konstrukcje jak Sherman, czyli M4, czy jak czołg T-34, które budowano dziesiątkami tysięcy. No i były takie, które powstawały w bardzo niewielkich seriach, a mimo to również przeszły do historii II wojny światowej, czy to ze względu na swoją efektywność, albo tylko ze względu na swą efektowność. Mistrzami rozpraszania produkcji, produkowania dziesiątek różnych typów modeli pojazdów pancernych byli niewątpliwie Niemcy, no bo ich najliczniej wyprodukowany wóz bojowy II wojny światowej, czyli działo pancerne Sturmgeschütz, no to powstało w liczbie 10 tysięcy mniej więcej, no i to już jest dużo. Natomiast mieli też Niemcy mnóstwo pojazdów, które powstawały w seriach po kilkadziesiąt lub po kilkaset sztuk zaledwie, a mimo to potrafiły przejść do historii, czego najlepszym przykładem jest działo pancerne Ferdynand, zbudowane w zawrotnej liczbie 91 egzemplarzy, a mimo to działo to jest znane w większości miłośników historii II wojny światowej, a wojsk pancernych w szczególności.
No i właśnie, gdzie tu się plasuje ten łowca czołgów w Hornisse, czyli szerszeń? No bo on nie był ani efektowny, nie był zbudowany w jakiejś oszałamiającej liczbie. Jaki był sens tego kolejnego dziecka Adolf Hitler Panzer Program, w ramach którego powstał?
Cóż, można by powiedzieć, że Hornisse, szerszeń, a potem w roku 1944 przemianowany na nosorożca, na Nashorna, był z jednej strony mimo wszystko dosyć skutecznym narzędziem walki, ale to była broń epizodyczna. Trochę podobnie jak Ferdynand, czy jak Tiger, czy nawet jak Panther. Po prostu to była broń wyprodukowana w zbyt małej liczbie egzemplarzy, aby oddziaływać na front w wymiarze operacyjnym. Ale to, że ona była rzadka, wykonana w niewielkiej liczbie egzemplarzy i przez to nie oddziaływała operacyjnie, nie znaczy, że jak już gdzieś zaistniała, nie ważyła taktycznie. No bo jednak spotkanie ciężkiego batalionu łowców czołgów, gdzieś na froncie wschodnim, to był koszmar dowódcy każdego radzieckiego korpusu pancernego lub zmechanizowanego. Znaczy, nie można było trafić gorzej. Wyobraź sobie olbrzymi front od Leningradu po Odessę w roku 1944. Armia Czerwona angażuje w różne działania bojowe w tym czasie na froncie wschodnim kilkadziesiąt korpusów pancernych i zmechanizowanych, ponad 20. I niektóre z nich będą miały pecha, bo wpadną na te epizodyczne, efemeryczne pododdziały ciężkich łowców czołgów i zostaną przez nie wystrzelane. Innymi słowy, ten Hornisse, ten szerszeń, był bronią taktycznie bardzo niebezpieczną. Nazwa tego pojazdu, szerszeń, dobrze oddawała jego charakter. To była broń zdolna do rażenia nawet najcięższych czołgów przeciwnika na wielkie odległości.
No w takim razie zacznijmy od początku. Opowiedzmy o tym, jak ta konstrukcja powstała i czy tutaj jest jakaś odpowiedź na to, dlaczego tego szerszenia zbudowano w tak małej ilości.
Cóż, ja powiem tak. Jeżeli mówimy o szerszeniu, o Hornisse, to na plan pierwszy musi się wysunąć jedna zasadnicza rzecz. Uzbrojenie. To był pojazd stworzony przede wszystkim pod uzbrojenie. To miał być nośnik potężnej armaty przeciwpancernej. To nie był czołg, to nie było działo pancerne, to był klasyczny Panzerjäger, łowca czołgów, samobieżne działo przeciwpancerne. stworzone tylko do jednego celu, by zabijać pancerne bestie. I do tego nadawał się świetnie. Był, jako łowca czołgów, doskonałą bronią. Problem polegał na tym z szerszeniem, że do niczego innego się nie nadawał. Historia tego pojazdu zaczyna się tak naprawdę jeszcze w roku 1941, kiedy to Hitler jest pod wrażeniem tego, jak Niemcy konstruują wielkie 88-metrowe, 105-metrowe potężne armaty przeciwlotnicze, 128-metrowe do miotania pocisków przeciwko samolotom wiele kilometrów w niebo. I stwierdza, że przecież to jest broń, którą również można skierować przeciwko najciężej opancerzonym czołgom wroga. A ze Związku Radzieckiego dopiero co rozpoczętej operacji Barbarossa dochodzą informacje, że raz, że Rosjanie mają jakieś nieprawdopodobne ilości czołgów, dwa, że na polu walki pojawiają się jakieś pancerne mastodonty w rodzaju czołgów KW, których zwykłe armaty przeciwpancerne ponoć nie potrafią obezwładnić. Latem 1941 roku, pod wrażeniem tych wszystkich informacji, Hitler mówi, że ten nowo projektowany czołg ciężki Tygrys, który ma mieć armatę 88 bazującą na flaku 1836, tym najpopularniejszym niemieckim Ach-Komma-Ach, Hitler stwierdza, że to za słabe, że to za małe, że musimy mieć potężniejszą armatę tego kalibru, 88 mm, i zleca opracowanie ostatecznie firmie Krupp armaty przeciwpancernej 88 mm, ale nowego typu, o znacznie dłuższej lufie. Przez co będzie ona mogła miotać pociski przeciwpancerne z jeszcze większą siłą, z jeszcze większą prędkością niż klasyczna 88. Tak rodzi się armata, która przejdzie do historii jako PAK-43, Panzerabwehrkanone 43 firmy Krupp, kaliber 88 mm. Armata, jak to się zapisuje ją w kalibrach L-71, czyli długości 71 kalibrów, czyli mówimy o armacie, której sama lufa ma ponad 5,5 metra długości. Czyli właściwie mówimy o armacie długości czołgu średniego. Cała armata z hamulcem ma ponad 6,5 metra. Mówimy o gigantycznym, wielkim dziale. Ono nie jest tak naprawdę projektowane do walki z KW i T-34, tylko ono jest projektowane do tego, co może pojawić się u Rosjan po T-34 i KW. No bo Niemcy nie mają gwarancji, że za chwilę Rosjanie nie zbudują czołgu, który będzie miał na przykład 20 cm pancernej blachy z przodu. No na takie 20 cm to zwykła Ach-Komma-Ach już nie pomoże. Więc Niemcy budują przeciwpancernego potwora, olbrzymią armatę przeciwpancerną, która ostatecznie w roku 1943 trafia do służby jako PAK-43 i Tygrys II będzie czołgiem uzbrojonym w to super działo przeciwpancerne. Ale Niemcy chcą tą armatę wykorzystać nie tylko w czołgu. Decydują się, że będzie to również klasyczna armata holowana.
Tak jak rozmawialiśmy w tym odcinku dla patronów o niemieckiej obronie przeciwpancernej, to była tak naprawdę niedźwiedzia przysługa dla tej niemieckiej obrony przeciwpancernej, bo ci biedni żołnierze nie mieli jak tego działa przytaczać, chociażby tak jak Rosjanie tą swoją małą 45-milimetrową armatkę.
Tak, no im większa armata, no tym ciężej ją przetoczyć. No armaty PAK-43 siłami ludzkich mięśni to już praktycznie w ogóle nie dawało się przetoczyć. Znaczy próbowano, ale to było gigantyczne działo. Ani to zamaskować, ale jeszcze zamaskować, no przetoczyć, ale to jest armata przeciwpancerna, 6-metrowej długości i olbrzymia ciężka. Kiedy atakuje cię kompania czołgów, kiedy musisz zmieniać położenie, stanowisko ogniowe, no nie zrobisz tego taką armatą. Ona może tak naprawdę strzelać tylko tak, jak została postawiona, na wprost. Czyli może się wstrzeliwać w jakiś cel na drodze, ale jeżeli przeciwnik w czołgach użyje czegoś takiego jak ruch i manewr, to za obsługi tych armat są już beznadziejnej sytuacji, bo te czołgi będą się przemieszczać o wiele szybciej niż załoga będzie w stanie nakierowywać tę armatę na cel. I PAK-43 to super działo, ono się nie sprawdzało jako przeciwpancerne działo holowane, było po prostu za duże, za ciężkie. Jego się nie dawało ani dobrze maskować, ale przede wszystkim nie dawało się szybko zmieniać pozycji ogniowej. To była armata większa od haubicy, w związku z czym wykryta stawała się bardzo łakomym kąskiem dla moździerzy czy artylerii stromotorowej wroga, dla lotnictwa.
Natomiast sama celność i skuteczność tego ognia była porażająca dla przeciwnika.
To tak, to oczywiście. Musimy sobie powiedzieć wprost. Niemiecka armata przeciwpancerna PAK-43 była najlepszym pod względem parametrów siły ognia działem przeciwpancernym II wojny światowej. No lepszej tak naprawdę nie było. Dopiero pod koniec 1944 roku Rosjanie wprowadzą swojego analoga, czyli armatę 100-milimetrową. To będzie dopiero pierwszy rzeczywisty konkurent PAK-43 co do skuteczności siły ognia przeciwpancernego i tak dalej. Ale PAK-43 strzelał nabojami scalonymi, czyli Żołnierz musiał jednorazowo zapakować cały nabój do armaty. Łatwe to nie było, bo to były pociski przeciwpancerne, które ważyły po 23 kilo. Po wystrzale sam pocisk to było 10 kg. Tylko ten wystrzał, jak załadowano takiego klasycznego pancergranatę Patronę 39 w to, to wylatywał ten pocisk z lufy tej armaty z prędkością ponad 1000 metrów na sekundę. On był niezwykle skuteczny nawet na zasięgach 3-4 kilometrów, czyli na granicy skutecznego zasięgu strzału, bo musimy wiedzieć, że siła pocisku, jego zdolność penetracyjna to jedno, ale jeszcze trzeba trafić w cel. 3-4 kilometry to jest górna granica strzału bezpośredniego. I nawet na takich odległościach zdolności penetracyjne PAK-43 były ponadprzeciętne. Dość powiedzieć, że jak Niemcy robili testy skuteczności tej armaty, to ustawiona pionowo płyta pancerna grubości 200 mm, czyli taka kwerdynandzie, to czołowo z 500 metrów, z pół kilometra można było z PAK-40 przestrzelić Ferdynanda od czoła. Każdy radziecki czołg czy działo samobieżne pancerne było bez szans nawet na odległościach 1,5-2 kilometry. Czyli jeżeli załoga tejże armaty mogłaby sprawnie nią manewrować, to dostawała do dyspozycji wtedy super działo. Tylko strzał to jedno, celowanie to drugie, manewr to trzecie. Ciężkiej armaty przeciwpancernej nie da się szybko przeholować z jednego miejsca na drugie, zwłaszcza jeżeli w tym wypadku potrzebny jest naprawdę dosyć mocny ciągnik półgąsienicowy. Do tego PAK-43 miał całkiem niezłą amunicję odłamkowo-burzącą, bo tam nawet te pociski, które miały ponad 9 kg, miały w sobie aż kilogram materiału wybuchowego. To dużo. To była wyraźnie silniejsza moc obezwładniania w przypadku na przykład klasycznych tygrysów, nie mówiąc już o panterach. Pantera miała na przykład lepsze możliwości zwalczania czołgów niż Tygrys 1, ale ustępowała już oczywiście Tygrysowi 2, czy właśnie armacie PAK-43. IS-2 na przykład można było przestrzeliwywać z odległości 2-3 km od czoła.
Wystarczyło tylko trafić.
Dokładnie, wystarczyło tylko trafić. Dokładnie tak. W związku z czym armata jako armata przeciwpancerna miała właściwości rewelacyjne, ale była wielka i ciężka. W związku z czym nośnikiem pierwotnym miał być oczywiście czołg ciężki Tygrys 2, ale opóźniał się proces zaprojektowania tego czołgu. Było wiadomo, że armata PAK-43 będzie dostępna na froncie na wiele miesięcy wcześniej niż dostępny będzie Tygrys 2. Należało więc znaleźć dodatkowe rozwiązania, dodatkowe zastosowania dla tej armaty. W Adolf Hitler Panzerprogramm, o którym już wspomniałeś, czyli powstałym w roku 1942 strategicznym programie rozbudowy niemieckich wojsk pancernych, w tym, że Adolf Hitler Panzerprogramm właściwie zapisano rozwój wszystkich później obserwowanych na polach bitew II wojny światowej niemieckich czołgów, dział pancernych i samobieżnych. W tym projekcie zakładano, że powstaną również działa samobieżne uzbrojone w PAK-43, że będą to zasadniczo trzy pojazdy, z czego dwa będą miały charakter epizodyczny, bo będą rozwiązaniem tymczasowym, jak to dzisiaj się mówi, pomostowym, czyli będą prowizorką, a jeden będzie docelowy. Docelowym pojazdem uzbrojonym w PAK-43 jako działo samobieżne, a dokładnie jako łowca czołgów Panzerjäger, to miała być Jagdpantera. Ale niezależnie od tego, zanim ta Jagdpantera zostałaby zaprojektowana, to zamierzano na już gotowych podwoziach, czy już gotowych pojazdach również osadzić tą armatę. Wskazano na przerabiane Tygrysy Porsche'ego, na Ferdynanda, ale to wiadomo, że to była krótka seria, 91 pojazdów, i nakazano osadzić tą armatę również na podwoziu czołgu Panzer IV. Ale bardzo szybko się okazało, że Panzer IV w swojej pierwotnej wersji nie będzie się nadawał na zabudowanie armaty PAK-43, bo po pierwsze jest za mały, ale przede wszystkim dlatego, że trzeba przekonstruować na przykład jednostkę napądową, nie mogła ona znajdować się bezpośrednio z tyłu, tak jak w czołgu. Trzeba było dokonać zmian. I w ramach Adolf Hitler Panzerprogramm w roku 1942 skonstruowano nowe podwozie, które nazwano Geschützwagen 3x4. To była hybryda czołgów Panzer IV i Panzer III. Stwierdzono, że czołg Panzer IV jest za wąski dla takiej armaty. W związku z czym zbudowano podwozie o szerokości czołgu Panzer III, ale z wykorzystaniem trakcji układu zawieszenia kół z czołgu Panzer IV. Koła napędowe wzięto z Panzer III, silnik Maybach HL120 TRM, czyli taki, który był i w czwórkach, i w trójkach, układ zawieszenia z Panzer IV i powstało coś takiego, co się nazywa Geschützwagen 3x4. To jest hybryda tych dwóch czołgów, Panzer III i Panzer IV.
Czyli Niemcy zamiast zrobić tak jak wszyscy dookoła, że tak powiem, moich przeciwnikach, czyli wykorzystać gotowe podwozie, musieli dodatkowo zaprojektować jeszcze kolejne nowe podwozie.
Znaczy tutaj stanę w obronie Niemców. Oni jednak tutaj, jak na Niemców, zachowali się wyjątkowo racjonalnie. normalnie, jak nie oni normalnie. Bo owszem, skonstruowali nowe podwozie, Geschützwagen 3x4, gdzie musiałeś mieć części zamienne i z Panzer 3 i z Panzer 4, ale jednak sięgnęli po już gotowe podzespoły. Skrzynia biegów, silnik, to wszystko już było w czołgach Panzer 3 lub Panzer 4. Więc to było nowe, ale jednocześnie korzystało z gotowych podzespołów. To nie było głupie rozwiązanie, bo naprawdę trzeba było inaczej przekonstruować ten pojazd, żeby przyjąć taką wielką armatę. Powtarzam, armata PAK-43 miała ponad 6 metrów długości. Była dokładnie tej samej długości, co to podwozie Geschützwagen Panzer 4. Niemcy stworzyli Geschützwagen 3x4, żeby umieścić tam chałubicę ciężką, 150-milimetrową. Powstał z tego później Hummel, czyli Czmiel. I na tym samym właśnie Geschützwagen 3x4 stworzyli Hornisę, czyli tego szerszenia, z ciężką armatą przeciwpancerną. Cechą charakterystyczną tego pojazdu było to, że miał silnik umieszczony centralnie. Czyli można by powiedzieć trochę podobnie jak Ferdynand, chociaż też nie do końca, ale Hornisę miał dwie cechy wspólne z Ferdynandem. Centralnie umieszczony silnik i tą samą armatę. To centralne umieszczenie silnika powodowało, że załoga i w Ferdynandzie, i w Hornisie była rozdzielona właśnie przedziałem silnikowym. Z przodu był kierowca i radiotelegrafista, dowódca, działonowy, celowniczy byli z tyłu. I załoga nie miała ze sobą pełnego kontaktu, musiała się tylko komunikować przy użyciu interkomów, bo nie można było po prostu przejść z przedziału kierowania do przedziału bojowego lub odwrotnie. To było niemożliwe, bo centralnie był silnik. W przypadku Hornisę było tak, że na ten silnik nałożono ciężką armatę, w związku z czym to był pojazd dosyć dużych rozmiarów, bo miał wysokość ponad 2,5 metra. Razem z armatą, która wystawała z przodu przed pojazdem, to miał 8,5 metra długości. To był naprawdę duży, w sensie wysoki pojazd. Ale to Geschützwagen 3x4 miało swoje ograniczenia, jeśli chodzi o nośność, więc był zaskakująco lekki. Ważył 24 tony. No, czyli coś musiało być za coś. To był pojazd o masie czołgu średniego, takiego jak Panzer 3 lub Panzer 4. No, w związku z czym płacił za to praktycznie zerowym opancerzeniem. Armatę obudowano z przodu i z boku osłonami pancernymi o grubości zaledwie 10 mm. Kadłub po bokach miał 20 mm. Czołowo pojazd miał opancerzenie grubości 30 mm, czyli był opancerzony tak, że to chroniło wyłącznie przed bronią strzelecką i odłamkami granatów. Nie chroniło przed żadnym środkiem przeciwpancernym. Więc u Hornisa było wszystko na zasadzie wszystko albo nic. On miał super armatę i jego można było zniszczyć każdą inną armatą przeciwpancerną, nawet nie super. Znaczy on nie miał właściwie opancerzenia, a od góry przedział bojowy nie miał żadnej osłony. Był otwarty, ponieważ żeby załoga sprawnie operowała armatą, potrzebowała na tyle dużo miejsca, podobnie jak w przypadku amerykańskich niszczycieli czołgów, czy brytyjskiego pojazdu przeciwpancernego Archer, przedział bojowy, czy niemieckich Marderów, przedział bojowy był z góry i z tyłu otwarty.
Ale czy tak naprawdę umieszczenie tego potężnego paka 43 na podwoziu Geschützwagen wyraźnie zwiększało mobilność tej armaty w porównaniu do armat holowanych?
Fundamentalnie. Niemcy po prostu dali tej armacie napęd. Geschützwagen był dobrym pojazdem po dopracowaniu, o czym za chwilę, ale pak 40 jako armata przeciwpancerna dzięki podwoziu gąsienicowemu zyskiwał potężną mobilność. Zdolności trakcyjne, zdolności terenowe szerszenia były w pełni zadowalające. Był 3 razy mniej paliwochłonny niż Ferdynand, a miał takie same uzbrojenie. Przy 350 litrach spalania, przy zbiornikach paliwa, które mieściły prawie 500 litrów benzyny, szerszeń był w stanie przebyć ponad 200 km na drodze. Był bardzo mobilny. W terenie poruszał się z prędkością około 20 km na godzinę. Prędkość maksymalna dochodziła do około 40. No i dzięki 24 tonom mógł wjechać w wiele miejsc, gdzie cięższe pojazdy by nie dotarły. Klasyczne mosty saperskie, ale też większość klasycznych mostów drogowych, które załogi tych pojazdów napotykały w trakcie jazdy, były w stanie spokojnie przyjąć takiego szerszenia. Słowem, z jednej strony był wielki, z drugiej strony wcale nie był jakiś specjalnie ciężki. Opancerzony był symbolicznie, siłę ognia miał wielką. To definiuje ten pojazd.
A to w takim razie jak go oceniali Niemcy jako użytkownicy tego pojazdu?
Niemcy traktowali go pierwotnie jako rozwiązanie pomostowe. Uważali, że jest reprezentantem pierwszej generacji wozów Panzerjäger, czyli pojazdów o słabym opancerzeniu, wysokiej sylwetce, o przedziałach bojowych otwartych z góry i z tyłu. Uważali, że to rozwiązanie już się nie sprawdza. Chcieli, żeby druga generacja wozów Panzerjäger była w pełni opancerzona, czyli działo samobieżne z pakiem 43 docelowo miało być działem pancernym, jak Panterą. I to ta jak Pantera miała być docelowym nośnikiem tej armaty. Natomiast zanim ona by została opracowana, miał się pojawić hornisę jako wóz przejściowy. Więc z początku planowano, że wyprodukuje się około 300, potem mówiono o 400 pojazdach, a potem ich produkcja w roku 1944 zostanie zaniechana. Szerszeń miał być pojazdem na rok 1943. Prototyp wozu zbudowano w październiku roku 1942 i w lutym 1943, kiedy Krupp uruchomił już produkcję armaty PAK-43, w pierwszej kolejności zaczęła ona trafiać właśnie do Szerszeni i na Ferdynandy. W lutym 1943 roku wykonano pierwsze 14 wozów, w marcu już 30, w kwietniu nawet 41. Producentów w 1943 roku było dwóch, to były przede wszystkim zakłady Alket w Berlinie oraz zakłady DEF, czyli Deutsche Eisenwerk AG, które miały swoją siedzibę w Duisburgu, ale jednocześnie montaż końcowy zlecały podwykonawcy na terenie Czech w Teplicach. I w roku 1943 wykonano w sumie 345 hornisse. To jest większość produkcji, dlatego że cała produkcja wyniosła niespełna 500 egzemplarzy, to znaczy wykonano w ostatnim roku wojny, czyli w 1945 roku, że tak powiem od tyłu, wykonano 15 pojazdów, w roku 1944 133, a najwięcej właśnie w roku 1943 345. Czyli zauważymy, że 2/3 produkcji powstało właśnie w roku 1943, potem produkcja wozów była traktowana po macoszemu, bo priorytet w dostawach Geschichtswagen 3x4 dostały Hummele, bo była wewnętrzna rywalizacja pomiędzy Szerszeniem a Czmielem o podwozie. W 1943 roku priorytet miały Szerszenie, w 1944 i w 1945 roku Czmiele.
To skoro nasz Szerszeń straci priorytet, wnioskuję z tego, że Wehrmacht nie był jednak zadowolony z jego funkcjonowania na polu bitwy.
To jest paradoks. Wehrmacht był bardzo zadowolony z Szerszeni na polu bitwy, ale z góry zakładał, że są rozwiązaniem przejściowym. Więc skoro są rozwiązaniem przejściowym, to nieważne, czy jesteśmy z nich zadowoleni, czy nie, chcemy jeszcze lepsze. Nie będziemy masowo inwestować w Szerszenia, bo czekamy na jak Panterę, a poza tym nie będziemy masowo inwestować w Szerszenia, bo potrzebujemy tak samo jak tych Szerszeni, tych Czmieli. Ta wewnętrzna konkurencja była nawet ważniejsza niż oceny Wehrmachtu, bo z frontu płynęły właściwie tylko entuzjastyczne opinie, z wyjątkiem frontu włoskiego, o czym za chwilę. W każdym bądź razie, na początku 1943 roku, kiedy Niemcy dochodzili do siebie po klęsce pod Stalingradem, liczyli, że nowe bronie dadzą im nową energię. I między innymi powstawał tenże Szerszeń. Tylko o ile Pantery były oczkiem w głowie Hitlera, to ten Szerszeń gdzieś na boku, na marginesie niemieckich projektów się pojawiał. Nie przywiązywano do niego tak dużej roli, bo nie miał grubego pancerza. Efekt był taki, że pierwsza jednostka wytypowana do przezbrojenia to był Schwerpanzerjäger Abteilung 560. Jednostka w 95% składała się z ludzi, którzy nigdy wcześniej na oczy czołgu nie widzieli. I zaczęto formować ten 560 ciężki batalion łowców czołgów. Jego dowódca meldował wiosną 1943 roku, że ma problem ze szkoleniem, bo dostał zupełnie świeżych ludzi ze szkoły, albo w ogóle dostał przez przypadek artylerzystów, którzy nigdy w życiu czołgiem nie jeździli. W związku z czym okazało się, że to nadstręcza problemów, że żołnierze muszą się nauczyć jeździć w ogóle pojazdami pancernymi. A niedoświadczeni żołnierze, młodzi żołnierze tego batalionu dostali zupełnie nowy pojazd, który jak to u Niemców, no musiał być z początku niedopracowany. Bo nie miejmy złudzeń, ten Geschichtswagen 3x4, jak wyszedł z fabryki Alket, to z początku nie był szczytem marzeń czołgistów. Okazało się bowiem, że pojazd ma problemy z transmisją, z układem kierowania, że z jednej strony mówiono, że to jest wina niedoświadczonych żołnierzy. To tak jak z Panterą i z wieloma innymi, ale okazało się, że nie można osiągnąć gotowości bojowej na tym pojeździe, bo on jest jakiś flerny, niedopracowany, coś z nim jest nie tak. Ten 560 batalion, on został wiosną 1943 roku sformowany, wyekwipowany według etatu, 3 kompanie przeciwpancerne, kompania oczywiście dowodzenia, kompania logistyczna, jednostki ciężkich łowców czołgów kopiowały rozwiązania znane z batalionów Tygrysów z tego czasu, czyli mamy 3 kompanie, w każdej kompanii po 14 pojazdów, razem to są 42 pojazdy i 3 pojazdy bojowe w kompanii dowodzenia. Słowem, batalion to jest 45 pojazdów. Batalion zebrany w jednym miejscu stanowił potężną siłę ognia. No ale wiosną i wczesnym latem 1943 roku był problem z tym 560 batalionem, bo on dostał te wczesne szerszenie, ale one się notorycznie psuły. Batalion miał problem z osiągnięciem gotowości bojowej, nie został skierowany do ofensywy pod Kurskiem, mimo że przybył w strefę odpowiedzialności marszałka von Manstein'a w ramach Grupy Armii Południa. On został tam skierowany wiosną 1943 roku w rejon Charkowa, ale okazało się, że batalion nie ma gotowości bojowej ze względu na niezdolność pojazdów do walki. Te wczesne szerszenie miały dwa podstawowe felery. Pierwszy to był układ transmisyjny, który się psuł. Trzeba było to dopracować, ale druga kwestia to była kwestia mocowania armaty. Niemcy wiosną się zorientowali, że nie działa właściwie system mocowania tej armaty i usztywnienia tej armaty. Szybko, latem 1943 roku, szerszenie były modernizowane, dospawywano do armat dodatkowe stabilizatory przy kadłubie, zmieniono też system mocowania, zrezygnowano z tylnego mocowania armaty, które było pierwotnie umieszczone w przedziale bojowym i zmodyfikowano przednie, dlatego że to pierwotne nie trzymało działa, więc ciągle każdy przejazd, każda zmiana pozycji powodował rozregulowanie się armaty. W związku z czym pojazd nie był natychmiast gotowy do walki, bo w czasie przemieszczania się zły wspornik rozregulowywał działo. To się okazało dopiero na froncie, a właściwie za frontem, w ramach szkolenia 560 batalionu i dzięki tym pierwszym doświadczeniom zmodernizowano transmisję, zmodernizowano mocowanie armaty i zmodyfikowano, co było bardzo ważne, układ wydechowy. Pierwotnie bowiem było tak, że z tego centralnie umieszczonego silnika rury wydechowe wyprowadzały spaliny na tył pojazdu, przechodząc bezpośrednio pod przedziałem bojowym. Problem polegał na tym, że w szerszeniu było tak, że było łącznie 40 nabojów, ale tylko 16 po 8 z każdej strony kadłuba było to tak zwanego szybkiego wykorzystania. Reszta nabojów była składowana na podłodze przedziału bojowego. Pierwotnie pod przedziałem bojowym szły rury wydechowe, które w czasie jazdy pojazdu rozgrzewały się i podgrzewały amunicję od spodu. Efekt był taki, że te podgrzane naboje nie działały prawidłowo po wystrzale. Nie można było ani wycelować, nie można było ani strzelać stromotorowo, ani na wprost. Na przykład pociski odłamkowo-burzące ze względu na to, że się rozgrzały, przenosiły, a z kolei pociski przeciwpancerne nie dolatywały.
To mniemam, że z tego właśnie, między innymi z tych wszystkich powodów technicznych, no żołnierze 560 batalionu musieli w Wehrmachcie mieć opinię niezwykle nieudolnych, bo raczej znając wojsko i życie, to na nich składano winę ze względu na te wszystkie niedoskonałości.
Częściowo masz rację, dlatego że tam złamano karierę paru oficerom, rzeczywiście z tego powodu, ale z drugiej strony, jak na Niemców, poszli wyjątkowo racjonalną drogą. Potraktowali 560 batalion jako królika doświadczalnego, jednostkę eksperymentalną. Kiedy zaczęła się Cytadela, nie posłali ich do walki. To nie były pantery, które bez przygotowania rzucano do przodu i hura. Nie, stwierdzono, słuchajcie, coś z tym szerszeniem jest nie tak, nie idziecie się bić. Nie wyślemy was do walki, jeżeli celujecie pociskami przeciwpancernymi. Cel jest 2 km, a pocisk zawsze upada 500 metrów po wystrzelaniu z armaty. No coś jest nie tak. Albo, że celujesz w stodoły, a trafiasz w las. No bo i takie się zdarzały przypadki po tym, jak rozregulowały się celowniki. Nawet same celowniki Niemcy wymienili. Nie. Niemcy zostawili ten batalion na tyłach, kazali mu się pozbierać i przysłali ekipy remontowe, które częściowo zaczęły naprawiać te szerszenie na miejscu. I jednocześnie poszła zwrotka do Berlina, co się psuje i od razu, już latem 1943 roku, szerszeń przeszedł cały cykl modernizacyjny, który w odróżnieniu od Pantery pomógł mu doskonale i wyeliminował większość problemów. Nowe mocowanie armaty było już jak należy. Naprawa transmisji pomogła. Przeprojektowano układ wydechowy. I latem 1943 roku objawił się szerszeń już w pełnej, docelowej wersji. Poprawiony był już bardzo groźną bronią. I latem 1943 roku, kiedy ten 560 batalion jeszcze się szkolił i poprawiali te jego pojazdy, do walki wszedł 655. Drugi z wytypowanych batalionów szerszeni. 11 lipca 1943 roku na północnym odcinku Łuku Kurskiego, czyli w rejonie Orła, jedna z kompanii 655 batalionu weszła do walki. Następnego dnia na tym obszarze rozpoczęła się gwałtowna i potężna radziecka kontrofensywa. Użyto w niej olbrzymiej ilości czołgów. Największe bitwy pancerne, bitwy pod Kurskiem, nie rozegrały się w pasie odpowiedzialności Manstein'a. Największe zmasowanie pancerne, druga armia pancerna, trzecia armia pancerna, czwarta armia pancerna, Rosjanie użyli na kierunku orłowskim. I w historii wojen tylko pogrom 1941 roku był większym koszmarem radzieckich czołgistów niż bitwa pancerna pod Orłem, czy raczej ta część bitwy Kurskiej, którą oni, przypomnę, wygrali. Ale takiej masakry czołgów, jaką Rosjanie doświadczyli pod Orłem w 1943 roku, to już nigdy później w II wojnie światowej w takiej skali nigdzie nie doświadczą. Znaczy, to były pancerne żniwa wszystkich niemieckich systemów. Luftwaffe odniosło tam piorunujący sukces, niszcząc olbrzymią liczbę czołgów. Ferdynandy, które zawiodły w ataku, zrehabilitowały się w obronie. I tam pojawiła się również po raz pierwszy kompania Szerszeni i nagle się okazało, że ten Pak 43 to jest po prostu morderca czołgów. Z 2 kilometrów, z 3 kilometrów rozstrzeliwujemy, nieważne co się pojawi. KW, T-34, ten biedny T-60 czy T-70, to po trafieniu z Paka 43 to się rozpadał na kawałki. W każdym bądź razie okazało się, że ten Pak 43, jak ma podwozie gąsienicowe, które może manewrować, jest śmiertelnie groźny. I ten 655 batalion meldował, że armata, pojazd spisują się całkiem dobrze. W tym samym 43 roku wystawiono jeszcze w sumie 4 bataliony samobieżne, 525, 93, 519 i 88. I można by powiedzieć, że to jest wszystko. Że historia Hornisse, potem tego Nashorna, to jest służba bojowa w 6 batalionach przeciwpancernych, z czego nawet nie w 6 jednocześnie. Bo kiedy ostatni z batalionów, 88 ciężki batalion przeciwpancerny, wchodził do walki na Ukrainie, to ten pierwszy 560 był już wycofywany i przezbrajany docelowo celem przezbrojenia w docelowe jak pantery. Słowem, Niemcy w czasie II wojny światowej wystawili tylko 6 batalionów szerszeni, z czego jednorazowo na froncie wschodnim walczyły 4. Maksymalny wysiłek tych pojazdów na froncie to jest początek roku 44. Wówczas Niemcy mieli na froncie wschodnim 120 takich pojazdów. Czyli, mówiąc wprost, był to pojazd epizodyczny. Jeden batalion, 525, on nie trafił na front wschodni, tylko pojechał do Włoch, krzyżował broń między innymi z żołnierzami naszego drugiego Korpusu Polskiego. Te bataliony często operowały rozproszone na poszczególne kompanie, dlatego że bataliony szerszeni to były bataliony korpuśne, albo jakbyśmy to powiedzieli z nomenklaturą Armii Czerwonej, jednostki odwodu naczelnego dowództwa albo odwody armijne. Chodzi o to, że to była broń analogiczna do batalionów tygrysów. Przydzielano je na newralgiczne odcinki ze szczebla armii lub korpusu. Często dowódca danego korpusu, aby wzmocnić obronę przeciwpancerną, tą ciężką obronę przeciwpancerną, rozdzielał je poszczególnymi kompaniami do określonych dywizji. Słowem, nigdzie w jednej bitwie II wojny światowej nie wystąpił więcej niż jeden batalion szerszeni.
A dlaczego mówisz, że szerszenie nie sprawdziły się na froncie włoskim?
Dlatego, że to był front, gdzie bardzo szybko reagowała artyleria aliancka. To znaczy, jeżeli Niemcy gdzieś zaczynali strzelać, to natychmiast musieli liczyć się z kontrą alianckiej artylerii. Artyleria aliancka była i celna, i masowa. I zarzucała dany rejon wskazany przez obserwatorów artyleryjskich olbrzymią masą pocisków. Na przykład odłamkowo burzących pocisków, które rozrywały się na zadanej wysokości. Nieosłonięty od góry przedział bojowy w tym dziale samobieżnym powodował, że w takim wypadku, nawet bez bezpośredniego nakrycia, ale z powodu gradu odłamków, załoga była wybijana przez kontrbateryjny ostrzał stromotorowy artylerii przeciwnika. To było dla załóg szerszeni na froncie włoskim dosyć problematyczne. No i problematyczne było również to, że mimo, że to był pojazd stosunkowo lekki, no to był wysoki, miał wysoki środek ciężkości. Na wąskich włoskich drogach, w warunkach górskich, manewrowanie, używanie tego pojazdu było mimo wszystko utrudnione. Najlepiej sprawdzał się na dużych, otwartych przestrzeniach. Oczywiście we Włoszech, jeżeli odpowiednio zajął właściwą pozycję ogniową na jakimś wzgórzu czy coś, to również procentowało, więc te pojazdy były groźne, no ale mówimy o użyciu jednego batalionu w skali kampanii. Nawet my pod Anzio spotkaliśmy się z pododdziałami 525 batalionu i nawet jeden z takich pojazdów zdobyliśmy. Zrobił zresztą na polskich pancerniakach olbrzymie wrażenie, bo to był jedyny we Włoszech oddział zmechanizowany obok kompanii Ferdynandów, który używał tych paków 40 w odmianie gąsienicowej, bo tam walczyły tygrysy, tam walczyły pantery, walczyły pancer 4, ale to były pojazdy uzbrojone w armaty mniejsze. Na przykład na froncie zachodnim w 45 roku walczyły 2 kompanie samodzielne na Nashornach, czyli to był pojazd użyty i na froncie zachodnim, i we Włoszech, i na froncie wschodnim. Ale nigdzie, na żadnym kierunku operacyjnym nie walczyło więcej jak 2 bataliony na obszarze na przykład Białoruś-Ukraina. Chyba najsławniejsza kariera bojowa przydarzyła się tym pojazdom w 519 batalionie. To był batalion, który zaczęto formować latem 43 roku. On trafił na front w grudniu 1943 roku na obszar Białorusi. I jest bardzo znany ze względu na liczne raporty z lutego 1944 roku, raporty wyższych dowództw, które niezwykle entuzjastycznie wyrażały się o walkach tej jednostki. Meldowano, że od końca grudnia 1943 do 10 lutego 1944 roku ten 519 batalion, ten Schwerpanzerjägerabteilung, zniszczył 290 czołgów wroga za cenę zaledwie 6 własnych pojazdów, przy czym nawet meldowano, a z tych 6 to i tak 4 dawałyby się jeszcze uratować, gdyby dało się je scholować. Słowem, w bezpośredniej walce za cenę zaledwie 2 pojazdów zniszczono 290 czołgów wroga. Walki na Białorusi jesienią 1943 i zimą z 1943 na 1944 rok to najlepszy czas użycia Hornisse na polu walki. 655 batalion i 519 batalion w ramach obrony Grupy Armii Środek zmasakrowało wiele radzieckich jednostek pancernych, a i niestety zapewne kilka czołgów 1. Pułku Czołgów Wojska Polskiego w bitwie pod Lenino mogło oberwać od Szerszeni, bo no taki pech. To Lenino zupełnie nam nie wyszło. Natknęliśmy się tam na dobrze zorganizowaną obronę przeciwnika, nasyconą licznymi środkami przeciwpancernymi, w tym również jednostkami ciężkich łowców czołgów Szerszeń. Zresztą przede wszystkim zmasakrowały one tam wówczas 5. Korpus Zmechanizowany, a przy okazji i nas. Słowem, jeżeli one walczyły w dobrze zorganizowanej obronie, to były tym super działem przeciwpancernym, które skutecznie gwarantowało obrońcom, że mogą liczyć na potężny ogień przeciwpancerny z dystansu 2-3 kilometrów. Nie trzeba było czekać, aż te czołgi przeciwnika zbliżą się na 500 metrów, na 600. Szerszeń mógł otwierać ogień na 2-3 kilometry i niszczyć, obezwładniać, zapalać. Maciejów, Lenino, 519 batalion na Białorusi zimą 1944 roku. To są przykłady bardzo skutecznego użycia tego pojazdu. To są przykłady zawsze wśród miłośników niemieckich wojsk pancernych. One się zawsze pojawiają. Patrzcie, ile Niemcy rozstrzelali tych radzieckich czołgów. Właściwie najmniej efektywny to był ten nieszczęsny 560 batalion, który wszedł do walki pod koniec lata 1943 roku. Niemcy meldowali, że on do końca 1943 roku średnio się wyróżnił, bo zniszczył tylko 250 czołgów wroga. Podczas gdy meldowano, że na przykład jednostki Ferdynandów meldowały 2 razy więcej. Ale no, ten 560 był taki trochę pechowy, można by powiedzieć, jako jednostka. Natomiast straty tych pojazdów nie były jakieś wielkie. To był pojazd lubiany przez załogi, które ponosiły relatywnie nieduże straty na polu walki.
Czy zatem w takim razie nie było błędem ze strony Niemców, że chcieli jakby z góry sztywno realizować swój plan zastąpienia Szerszeni Jagdpanterami? Czy nie lepiej byłoby tu produkować ten tańszy, lżejszy wóz, a równie skuteczny?
Cóż, to jest pytanie otwarte. Niemcy uznali inaczej, być może popełnili błąd. Jagdpantera była jednak działem pancernym, w pełni opancerzonym. Nadawała się do działań również jako działo szturmowe. Szerszeń takiej funkcji spełniać nie mógł. Nie mógł zbliżyć się w strefę rażenia środków obrony przeciwpancernej przeciwnika, bo natychmiast zostałby obezwładniony. W związku z tym nie był tak uniwersalny. Niemcy jednak dążyli do pewnej uniwersalizacji swojej broni, która musiała się nadawać i do ataku, i do obrony. Szerszeń był tylko bronią obrony. Nie nadawał się do ataku, w związku z czym no, Niemcy rozumowali w ten sposób, że muszą mieć coś bardziej uniwersalnego. W 1944 roku te bataliony były stopniowo przezbrajane na inny sprzęt, dlatego że produkcja gwałtownie została ograniczona. Te Szerszenie, to już potem nosorożce z 1944 roku, były pojazdami mocno uproszczonymi. Na przykład rzecz bardzo charakterystyczna, pierwotnie Szerszeń miał 5-osobową załogę. Z przodu był kierowca i radiooperator. W 1944 roku zrezygnowano z radia, w związku z czym pozbyto się radiooperatora. Załoga liczyła tylko 4 ludzi. Zresztą historia łączności w tych pojazdach jest bardzo ciekawa, bo Niemcy znani byli przecież z tego, że opierali swoje związki zmechanizowane na łączności radiowej. Szerszeń nie miał tutaj szczęścia. Otóż istniały odmiany dowódcze, które miały 2 radiostacje. Tym radiostację FU-8, którą montowano w przedziale bojowym, ale dowódca pojazdu, dowódca kompanii nie potrafił jej obsługiwać. Potrzebował do tego radiooperatora, ale radiooperator siedział z przodu, a między nimi był silnik, w związku z czym nikt nie potrafił w pojeździe obsługiwać drugiej radiostacji. Bardzo ciekawą rzeczą było również to w 560 batalionie wiosną 1943 roku, że kiedy przybyły te pierwsze szerszenie do jednostki, to nie działały interkomy. W związku z czym dowódca, będąc w przedziale bojowym, nie mógł nawiązać łączności z kierowcą i nie mógł mu mówić, gdzie ten ma jechać, jechać, albo gdzie, kiedy ma zmieniać pozycję. W związku z czym sam rozumiesz, że te pojazdy pierwotnie nie nadawały się do walki, no ale potem to poprawiono i to rzecz bardzo charakterystyczna, co mnie zawsze intrygowało w historii tego pojazdu. Pierwotnie te pojazdy wyposażono w radiostacje niekompatybilne z radiostacjami czołgowymi. W związku z czym nie potrafili się porozumieć ani między sobą, ani na zewnątrz. Potem to zostało dopracowane. Podsumowując, Hornisse, Nashorn, to ciekawy pojazd, którego załogi zapisały na swoje konto setki, a właściwie przez całą wojnę nawet tysiące pojazdów pancernych przeciwnika. Jednakowoż z racji swojego słabego opancerzenia nie był to pojazd wystarczająco uniwersalny, aby spełniać niemieckie wyobrażenia dla działa samobieżnego, gdzie nawet pojazdom Panzerjäger nakazywano wykonywać działania taktyczne o charakterze czysto ofensywnym. Słowem, te wszystkie mardery, hecery, jak pantery, one musiały iść często do ataku, wspierając piechotę, podobnie jak szturmgeszyce. Szerszeń do tego się nie nadawał, dlatego od roku 1944 sami Niemcy traktowali go mocno po macoszemu, mimo że jeśli chodzi o uzbrojenie, to armata PAK 43 aż do końca II wojny światowej była w stanie obezwładnić na średniej odległości każdy czołg przeciwnika. Pierwszy zdobyty przez Niemców czołg IS-122 został zdobyty właśnie po tym, jak z odległości najpierw 2600 metrów strzałem na wprost w maskę działa wieży obezwładnił go właśnie nosorożec.
Norbert, dziękuję ci ślicznie za przedstawienie historii tego, można powiedzieć, troszkę niechcianego dziecka, pancerprogramu Adolf Hitler, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.